Nie wiem, czy wy też tak macie, że jak oglądacie tą zajawkę, to chcecie się spakować od razu i jechać. Ja tak mam. Już któryś raz, za każdym razem jak oglądam ten wstęp, to myślę sobie, czemu ja to jeszcze siedzę? Znaczy wiem, bo mam kazanie, ale potem spakować się i jechać. Kilka lat temu mieliśmy okazję z moją żoną wybrać się kamperem w niezwykłą podróż. Podróż życia zupełnie nigdy wcześniej, nie wiem, czy kiedykolwiek będzie nam jeszcze dane taką podróż przeżyć, ale była to podróż po parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych. Jednym z najbardziej pamiętnych miejsc, które widzieliśmy, to był Park Narodowy Dolina Śmierci. Miła nazwa, piękna, nieprzypadkowa, dlatego że ten pustynno-górski krajobraz jest największym, najbardziej gorącym, najbardziej suchym i najniżej położonym parkiem narodowym w Stanach Zjednoczonych. Odnotowano tam rekordową temperaturę na Ziemi, to było w lipcu 1913 roku, 56,7 stopnia Celsjusza. Poza jednym przystankiem nad Jeziorem Słonym, najniższym punkcie Ameryki Północnej, nie planowaliśmy się specjalnie zatrzymywać. Patrzymy na mapę i tak myślimy sobie, no to parę godzin z południa na północ w stronę kolejnego parku przejedziemy po prostu. I tak to zrobiliśmy. Patrząc na mapę, ta droga nie wydawała się zbyt długa, ale jadąc tą trasą gdzieś po dwóch godzinach zdaliśmy sobie sprawę, że mało kto nas mija, mało kto jedzie też z naprzeciwka, a droga wyglądała dokładnie tak, jak ta droga na zdjęciu. Jechaliśmy kilometrami i nie było żywej duszy. Było gorąco, może nie tak ekstremalnie jak w 1913 roku, ale to był listopad, zaledwie 37-39 stopni. Kolejne pasmo górskie przed nami, może co 7-10 minut mijało nas jakieś auto i w pewnym momencie zacząłem odczuwać coraz większy niepokój. To było dziwne. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Niby nic się nie działo, auto jechało sprawnie, widoki robiły wrażenie, a powoli czas w Dolinie Śmierci zaczął dłużyć nam się niemiłosiernie. Zaczęliśmy trochę o tym rozmawiać, ale w końcu przestałem o tym gadać, bo im bardziej o tym rozmawialiśmy, tym bardziej sam się stresowałem, nie mówiąc już o mojej żonie. Z każdym kolejnym pasmem górskim na horyzoncie wyobrażałem sobie, że to już jest koniec. I możecie sobie wyobrazić, kiedy patrzycie na to i jedziecie, jest to pasmo górskie i już myślicie, no to zaraz tam pewnie to kawałek. A potem, kiedy przejeżdżaliśmy przez to pasmo górskie, wyrastało kolejne i potem kolejne. Aut jak na lekarstwo, zero sklepów. Jedna stacja benzynowa gdzieś po drodze z paliwem dwa razy droższym. Na szczęście mieliśmy zatankowany bak i kompletny brak zasięgu w telefonie. W momencie, kiedy oboje przestaliśmy rozmawiać, zrobiło się trochę dziwnie, a ja zacząłem się zastanawiać i rozgrywać te sceny w swojej głowie. No a gdyby tak teraz zepsuło nam się auto, albo nastąpił jakiś wyciek paliwa, albo na przykład przegrzały się hamulce. Przygotowując się do tego rozważania, przeczytałem, że w zeszłym roku miał miejsce właśnie taki karambol tam, że przegrzały się hamulce samochodom, które jechały jeden po drugim, który się zapalił. Nieważne. W każdym razie dobrze go nie widziałem wcześniej. Myślałem sobie, no dobra, będziemy zjeżdżać z góry, a ten zakręt, a jakbym na przykład nie zauważył, wyleciał. Nawet nie mieliśmy zasięgu, żeby zadzwonić po pomoc. A mało kto nas mijał albo jechał w przeciwnym kierunku. I kiedy po kilku godzinach wyjechaliśmy z parku na zwykłą drogę, pełną aut, zupełnie nieatrakcyjną, oboje odetchnęliśmy z ulgą. Czasami w podróży życia czas dłuży nam się niemiłosiernie. Pół biedy jeszcze, kiedy mijamy ładne widoki po drodze, ale kiedy te widoki są brzydkie, kiedy przechodzimy przez trudne chwile, kiedy czekamy na rozwiązanie jakiejś sytuacji albo kiedy konsekwencje naszych błędnych decyzji wydają się nie mieć końca, wtedy czekanie dłuży się niemiłosiernie. Jak podróż samochodem przez Dolinę Śmierci. Czekanie na wynik biopsji, czekanie na powrót męża z pracy i lęk, czy znowu wróci pijany. Czekanie na wyniki egzaminu, kiedy zdajemy sobie sprawę, że nie poszło nam zbyt dobrze. Czekanie na to, jak wyjdziemy na prostą po niemądrych decyzjach finansowych z naszej strony. Czekanie na rozmowę ze współmałżonkiem po tym, jak rozmawialiśmy już wiele razy na ten sam temat. I nic to nie dało. Kiedy świat wali nam się na głowę, kiedy dzieje się to, czy to z powodu cierpienia, czy to z powodu naszego grzechu, czekanie na wyjazd z Doliny Śmierci dłuży nam się niemiłosiernie i czasami zdaje się nie mieć końca. I w takim miejscu desperacji wydaje się być autor psalmu 130, jednego z 15 psalmów pielgrzymich, podróżnych, które czytamy wspólnie podczas tego lata. Psalmów, które rzekomo były wyśpiewywane, kiedy Izraelici przynajmniej trzy razy do roku szli z różnych regionów Izraela na święto, jakieś święto do Jerozolimy. A ponieważ szli ciągle pod górę praktycznie, dlatego te psalmy nazywają się psalmami wznoszącymi. Coś się stało, nie wiemy dokładnie co, ale poruszony do głębi, przerażony i zniecierpliwiony psalmista woła do Boga. Z głębokiej toni wołam do Ciebie, Panie. Racz wysłuchać mojego głosu. Niech Twoje uszy będą wyczulone na głos mojego błagania. To hebrajskie słowo przetłumaczone tutaj jako głęboka toń dosłownie oznacza głębie po prostu, ale w języku biblijnym często kojarzone jest właśnie z głębiną wód albo mórz, co z kolei symbolizuje chaos. Eugene Peterson w swojej parafrazie tego psalmu The Message przetłumaczył ten fragment bardziej współcześnie, pragnąc przybliżyć nam jego znaczenie i napisał: dno się urwało, straciliśmy grunt pod nogami, w domyśle lecimy i lecimy i lecimy i lecę bez końca. Nie wiemy dokładnie, co się stało, ale czujemy, że się stało coś bardzo niedobrego. Albo z powodu cierpienia, które przeżywamy, psalmista przeżywa, albo z powodu grzechu, który ma swoje konsekwencje. Późniejszy kontekst raczej sugeruje grzech, ale siła tego wołania polega właśnie na tym, że poczucie chaosu w życiu może być wywołane zarówno przez grzech, zarówno przez to, co zrobiliśmy niewłaściwego, jak i przez doświadczenie cierpienia, co czyni ten psalm jeszcze bardziej uniwersalnym. Dno się urwało i lecę bez końca. Tonę i nie mogę złapać oddechu. Świat wali mi się na głowę i kiedy wyczerpałem już wszelkie opcje, w desperacji wołam do jedynej osoby we wszechświecie, która może mi pomóc. Bo zrozpaczeni ludzie modlą się, pisze John Ortberg w książce Życie, jakiego pragniesz. Modlą się, nie myśląc o tym, modlą się nawet, kiedy nie są pewni, do kogo kierują swoją modlitwę i czy ktokolwiek ich słucha. Kiedy wyczerpują się nasze środki, instynktownie zaczynamy się modlić odruchowo, jak człowiek, któremu brakuje tlenu, walczący o oddech, jak spadający w przepaść, który stara się znaleźć miejsce zaczepienia. Dno się urwało, grunt usunął mi się pod nogami i lecę bez końca. W takich chwilach nasza kultura podpowiada nam różne rozwiązania. Albo żeby zlekceważyć cierpienie czy grzech, żeby się tym nie przejmować. Będzie lepiej, nie będzie. Albo poprzez manipulację i branie spraw w swoje ręce, robienie rzeczy tak, jak ja chcę i w oparciu o fałszywe przesłanki, ale w jakiś sposób manipulując rzeczywistość tak, żeby ona była taka, jaką ja chcę, a nie taką, jaka jest naprawdę. Albo idziemy w niekończące się rozpamiętywanie swojego cierpienia, wpławienie się w grzechu, w kontynuowanie tego, co zrobiliśmy nie tak, bo nie chce nam się zawrócić i zacząć jeszcze raz właściwie. I psalmista decyduje się jednak na inne rozwiązanie. I zamiast brać po prostu sprawy w swoje ręce i zrobić tak, bo tak trzeba, bo taka jest naturalna kolej rzeczy, psalmista woła do Boga i desperacko chwyta się go jak powietrza i woła tak: jeżeli będziesz pamiętał o przewinach, to Panie, kto się ostoi? Przy Tobie jednak można liczyć na przebaczenie, by odnoszono się do Ciebie z bojaźnią. I w tej części psalmista zdaje się nam sugerować, że grunt usunął nam się spod nóg, dno się urwało, ponieważ prawdopodobnie zrobił coś niewłaściwego, zgrzeszył. Chociaż z drugiej strony ta refleksja nad swoją grzesznością może być wyrazem jego zmagania się z cierpieniem właśnie, bardziej ogólnie, którego źródłem jest grzeszna natura człowieka. Albo to, co wtedy, tak jak wtedy myślano kulturowo, że skoro cierpię, to prawdopodobnie zgrzeszyłem. Więc w jego głowie te dwie rzeczy mogą się zlewać w jedno. Tak czy siak psalmista widzi siebie jako grzesznego człowieka i w swoim desperackim wołaniu do Boga patrzy w stronę właśnie świętości i tego, który patrzy w jego stronę. On jest przekonany, że ten ktoś tam jest. Słyszy i patrzy. Jeden z komentatorów tego psalmu wskazuje na trzy sposoby, w jaki radzimy sobie z poczuciem winy. Niektórzy z nas radzą sobie z poczuciem winy przez wyparcie. Udajemy, że nic się nie stało, że tak naprawdę nic się nie wydarzyło, business as usual, ale robimy rzeczy tak jak dalej, jakby nic się nie stało i przede wszystkim żyjemy w przekonaniu, że na pewno nie jesteśmy winni, że nic złego nie zrobiliśmy. Druga grupa ludzi nie wypiera, ale racjonalizuje. Stało się, przyznajemy, okej, to prawda, stało się, ale to dlatego, że... I zaczynamy pokazywać palcami. To przez niego, to przez nią, to on źle zrobił, to ona, to oni. Wreszcie trzecia rzecz, czy trzecia grupa ludzi, to ludzie, którzy radzą sobie z poczuciem wstydu, z grzechem, relatywizując grzech. I mówią, stało się, okej, stało się, ale to samo robią inni. On tak robi, ona tak robi, inni tak robią, oni tak robią, wszyscy tak robią, więc w sumie nic się nie stało. Stało się, ale nic się nie stało. Jednak psalmista uznaje to, że jest bezradny wobec sytuacji, w której się znalazł. I zamiast udawać, że nic się nie stało, zamiast zrzucać winę na okoliczności, wskazywać innych palcami i porównywać się do innych, psalmista szuka odpowiedzi w charakterze swojego Boga i wskazuje na trzy jego cechy. Po pierwsze, wie o nim, że jest łaskawy. Jego Bóg nie będzie go oceniał na podstawie jego uczynków, bo gdyby miał to zrobić, to nie by mieli nic do gadania. Święty Bóg, grzeszny człowiek, nie mają o czym ze sobą rozmawiać. Po drugie, widzi go jako miłosiernego Boga. Jego Bóg jest gotów mu przebaczyć. Psalmista ma świadomość swojej grzeszności i tego, że prawdopodobnie źle zrobił albo spowodował cierpienie, albo żyje i cierpi z powodu swojej grzeszności albo grzeszności innych ludzi, ale jeżeli zrobił coś nie tak, to psalmista chwyta się charakteru Boga i mówi, jestem przekonany, że On jest gotów mi przebaczyć. I po trzecie, patrzy na Boga z bojaźnią. On wie, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Tak jak kiedyś śpiewał Bob Marley, you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Możesz ogłupić ludzi przez jakiś czas, ale nie możesz ogłupić wszystkich ludzi przez cały czas. I tak samo psalmista, patrząc na Boga, wie, że prędzej czy później będzie musiał stanąć przed jego obliczem i zdać sprawę z tego, co się wydarzyło w jego życiu. I dlatego przekonany o tym, że Bóg jest święty, a on nie, staje wobec Niego i jego zachwyt Bogiem łączy się ze zdrowym lękiem przed Bogiem. John Wesley, założyciel metodyzmu, nawrócił się 24 maja 1738 roku. Stało się to na jednym ze spotkań, a później poszedł na nabożeństwo do katedry świętego Pawła w Londynie. I tam właśnie usłyszał ten psalm. Ten psalm był śpiewany jako hymn, tytuł hymnu De Profundis, oparty był właśnie na słowach psalmu 130. I kiedy wrócił do domu, zapisał w swoim dzienniku, że kiedy słuchał tych słów tej pieśni, tego psalmu, to w swoim sercu poczuł Dziwne rozgrzanie. Dziwne rozgrzanie. Kiedy doświadczył, czy skonfrontował się z osobą Boga, który przychodzi do niego ze współczuciem, z miłosierdziem, z łaską, z gotowością przebaczenia, ale też w świętości. Wesley mówi, poczułem dziwne rozgrzanie, dziwne ciepło. I to właśnie charakter Boga stanowi dla psalmisty prawdziwe koło ratunkowe, kiedy szuka pomocy, wołając do Niego z głębokiej toni. To Boża łaska, Boże miłosierdzie, Boża świętość, a nie nasze ludzkie wyparcie, nie nasza racjonalizacja, nie relatywizacja są dla Niego źródłem ratunku i pocieszenia. I to właśnie Boża łaska, miłosierdzie, gotowość do przebaczenia i Jego świętość sprawiają, że kiedy staje wobec Boga, może za Wesleyem powtórzyć, w moim sercu pojawia się takie dziwne rozgrzanie. Nie jestem sam. Kiedy w podróży życia świat wali nam się na głowę albo usuwa nam się spod nóg, wtedy szukamy ratunku właśnie w charakterze naszego Boga. I w tym momencie naszego psalmu pojawia się zaskakujący zwrot akcji. Bo wyobrażalibyśmy sobie, że podobnie jak w innych psalmach lamentacyjnych, psalmista za chwilę opowie nam, w jaki sposób Bóg go wyratował i odpowiedział na jego wołanie. Ale w tej pieśni jest inaczej. Czekam na Pana. Moja dusza tęskni. W Jego słowie pokładam nadzieję. Moja dusza wyczekuje Pana bardziej niż stróże poranku. Tak, niż stróże poranku. I oto zamiast opowieści o cudownym działaniu Boga mamy opowieść o czekaniu. To dziwne. Zupełnie nieintuicyjne. Bo przecież w czasach, w chwilach desperacji, kiedy grunt usuwa nam się spod nóg, kiedy toniemy w głębinach, kiedy świat wali nam się na głowę. W takich chwilach, zwłaszcza w takich chwilach, kiedy wołamy do Boga, oczekujemy Jego natychmiastowego działania. Przynajmniej ja tak mam. Wy być może jesteście inni, ale ja chcę zobaczyć Boga, który działa tu i teraz i bierze sprawy w swoje ręce tu i teraz. A kiedy nie bierze tego, to Mu pomagam. Chcę Mu pomóc, chcę zrobić po swojemu, chcę zrobić tak, żeby było dobrze, po mojemu. Nie czekam, aż emocje opadną, aż zobaczę tę sprawę w szerszej perspektywie. Nie czekam, tylko działam i to działam natychmiast. Chcę, żeby ta droga przez Dolinę Śmierci już się skończyła, żeby to pasmo pustynnych gór, które są przede mną, było ostatnim, żeby przyszło rozwiązanie i to przyszło natychmiast. I tak jest w naszym społeczeństwie instant, tym natychmiastowym, gdzie wszystko jest tu i teraz i zaraz. Gdzie na jedzenie w McDonaldzie czeka się kilka minut, a świat pojawia się nam na dłoni w kilka sekund za jednym dotknięciem ekranu. Nie lubimy czekać. Nie umiemy czekać. Drażnią nas korki w mieście, w sklepie nerwowo badamy, skanujemy, do której kasy jest mniejsza kolejka. Na wakacjach lecimy pierwsi zająć leżaki na plaży, żebyśmy tylko później nie musieli czekać, aż się zwolni. Nie lubimy czekać, nie umiemy czekać, a w chwilach desperacji naprawdę nie potrafimy często czekać. To napięcie między teraz a kiedyś, między rzeczywistością, w której się znaleźliśmy, a pragnieniem miejsca, w którym chcielibyśmy być, jest po prostu nie do zniesienia. Nie do zniesienia. A jednak psalmista odnajduje spokój nie w natychmiastowym rozwiązaniu, nie w braniu spraw w swoje ręce po prostu, bo tak trzeba, ale w pełnym nadziei wyczekiwaniu. Autor używa w tym fragmencie dwóch słów, którymi opisuje czekanie. To hebrajskie słowa, pierwsze z nich to kawa, które oznacza rozciągniętą czy linę napiętą do granic możliwości. A drugie to jakal, które tłumaczone jest jako nadzieja albo tęsknota. Zresztą oba te słowa zamiennie są tłumaczone jako wyczekiwanie, tęsknota albo nadzieja. Powiedzielibyśmy za psalmistą: kawa na Pana, moja dusza kawa, w Jego słowie pokładam jachal. Oba te słowa, co ciekawe, użyte są właśnie w Księdze Psalmów. Nie uwierzycie, ponad 40 razy w żadnej innej księdze, ale w słowach, w księdze, która zawiera modlitwy do Boga, rozmowy z Bogiem, te słowa znajdują się ponad 40 razy. To znaczy, że idea czekania na Pana nie jest odosobniona w tym psalmie, ale stanowi ważny element naszej modlitwy, a właściwie modlitewnej postawy wobec życia, które charakteryzuje wyczekiwanie z nadzieją na to, co Bóg uczyni. A niekoniecznie zawsze branie spraw w swoje ręce, tak jak ja chcę i tak jak mi się wydaje. Nadzieja, moi drodzy, to czekanie w napięciu. Czekanie w napięciu, niczym napięte liny na to, co Bóg zrobi. Człowiek nadziei tym się różni od optymisty, że ten drugi, optymista, patrzy na okoliczności i zastanawia się, jak te złe okoliczności mogą się dobrze poukładać. Ale człowiek nadziei ratunku upatruje nie w okolicznościach, że mogą się zmienić, ale w osobie, charakterze samego Boga. I tak jak Abraham, wbrew nadziei żywią nadzieję. To znaczy, wybieramy nadzieję, chociaż okoliczności właśnie się nie zmieniają. Chociaż czujemy się źle, chociaż czujemy się potraktowani niesprawiedliwie, chociaż czujemy, że życie nam ucieka spod nóg. To zamiast myśleć sobie, a jakoś to będzie i to się zmieni, mówimy, nawet jeżeli się nie zmieni, to będę czekał na Pana. Będę czekał na to, co Bóg zrobi i nie zrobię niczego głupiego, czego mógłbym się wstydzić. Jeżeli nie teraz, to za rok, za 5 lat, za 10 lat, kiedy spojrzę wstecz i powiem, pospieszyłem się, bo mogłem poczekać. I tak właśnie prorocy Starego Testamentu kawa na Pana w czasach upadku Izraela, kiedy nic nie zapowiadało zmiany. Tak właśnie pierwsi chrześcijanie kawa na Pana pomimo prześladowań. Pusty grób otworzył nadzieję na to, że to, co po ludzku wydaje się niemożliwe, czyli wieczność z Bogiem i odkupienie nie tylko człowieka, ale całego stworzenia, które czeka i tęskni i wypatruje tego dnia odkupienia, pusty grób pokazał, że to, co niemożliwe po ludzku, jest możliwe dzięki Bogu. I dlatego ludzie nadziei patrzą w przeszłość. I kiedy patrzą w przeszłość, widzą za sobą wierność, łaskę, miłosierdzie, moc i sprawiedliwość swojego Boga. I wtedy, dzięki temu, uczą się czekać na Niego w przyszłości. Święty Augustyn powiedział kiedyś, że, cytat, całe życie prawdziwego chrześcijanina jest świętą tęsknotą. Za czym zaś tęsknisz, mówi Augustyn, tego jeszcze nie widzisz. Gdy jednak tęsknisz, wówczas stajesz się podatnym do przyjęcia tego, co zobaczysz, gdy nadejdzie. Kiedy zamierzasz napełnić na jakikolwiek pojemnik, a wiesz, że sporo tego, co trzeba będzie włożyć, wtedy poszerzasz worek, sakwę, bukłak czy cokolwiek innego. Wiesz, jak dużo masz włożyć, a widzisz, jak mało jest miejsca. Rozciągając zatem, mówi Augustyn, zwiększasz pojemność. Otóż w ten właśnie sposób Bóg, każąc nam czekać, zwiększa pragnienie, a wywołując pragnienie, poszerza duszę. A poszerzając duszę, zwiększa zdolność przyjęcia. I dodaje na koniec przepiękne zdanie. Nasze życie jest zatem ćwiczeniem się w tęsknocie. Jakie to boleśnie nieintuicyjne i nieprawdziwe w kontekście świata, w którym żyjemy. Czekając na Boga, ćwiczymy się, czekając na Boga z nadzieją, ćwiczymy się w tęsknocie, przygotowując i poszerzając nasze serca na to, co Bóg może zrobić. Jeżeli jesteś dzisiaj w miejscu desperacji, świadomości swojego grzechu, tego, co zrobiłeś, czy zrobiłaś nie tak, jeżeli masz poczucie, że cierpisz, jeżeli masz poczucie, że nie widzisz drogi wyjścia, to bardzo możliwe, że tak jak ta rzeczywistość jest zła i tak jak mówiliśmy tydzień temu, nie ma usprawiedliwienia dla grzechu, nie ma usprawiedliwienia dla cierpienia, nie ma w tym nic romantycznego. To jest zło. A jednak w tym miejscu, w którym się znajdujemy, ćwiczymy się w tęsknocie, przygotowując i poszerzając nasze serca na to, co Bóg może w nas zrobić. Zrobić wokół nas, ale dużo częściej na to, co Bóg może zrobić w nas. I bynajmniej nie jest to wyczekiwanie pasywne. Robimy to, co mamy do zrobienia. Idziemy przez kolejne minuty i godziny naszego dnia i aktywnie angażujemy się w to, co mamy przed oczami, ale robiąc to, nie wymuszamy niczego na Bogu, nie przyspieszamy niczego na siłę. Raczej obserwujemy, czekamy i obserwujemy. Czekamy i przyglądamy się do środka, na to, co ta sytuacja, co ta chwila, co ten czas robi we mnie i na zewnątrz. Co być może Bóg czyni w sposób, którego ja nigdy bym nie zrobił, w sposób, którego ja nigdy bym nie wymyślił. I taką postawę, jak pewnie usłyszeliście nieraz, nazywam wyczekującym zaangażowaniem. To znaczy robimy swoje, ale jednocześnie czekamy i z tęsknotą obserwujemy to, co zrobi Bóg. Bo kiedy w podróży życia świat wali nam się na głowę, uczymy się czekać na Boga i wypatrujemy tego, co On zrobi. A ta tęsknota, jak pisze psalmista, podobna jest do tęsknoty stróżów wyczekujących poranka. Nie wiem, kto z was jeździł na obozy harcerskie. Ja jeździłem i pamiętam, że był taki czas, zawsze oczywiście trzymało się warty i była taka warta, którą nazywano często psią wartą, nie dlatego, że było tam dużo psów, ale dlatego, że była psia ze względu na czas po prostu, od 2 do 4 nad ranem. Najgorsza godzina, kiedy cię obudzono o 2, kazano ci stać tam do tej 4, to modliłeś się i czekałeś tylko na to, kiedy wreszcie przyjdzie, skończy się ten dzień, ta noc i wreszcie przyjdzie poranek. I kiedy tak staliśmy zmęczeni po całym dniu, nie mogliśmy doczekać się świtu. Nie tylko dlatego, że po nocy nadejdzie dzień, chociaż tego dotyczy nadzieja stróżów czy wartowników właśnie, ale tego też, że wreszcie będziemy mogli odpocząć po czuwaniu. Że czekaliśmy jak stróże o poranku i kiedy przyszedł poranek, mogliśmy wreszcie odpocząć. Poranek przyszedł, jak miał przyjść, dzień się zaczął, a my możemy odpocząć. I o tym odpoczynku mówi nam kolejna pieśń, Psalm 131, który jest bardzo krótki, ale który śmiało moglibyśmy śpiewać jako kolejną zwrotkę, kontynuację Psalmu 130, jako kolejną zwrotkę pieśni od desperacji do ukojenia. Panie, nie popadło w pychę me serce. Nie było dumy w mych oczach. Nie goniłem też za tym, co wielkie lub niedosiężne dla mnie. Przeciwnie. Uspokoiłem moją duszę, jak niemowlę nakarmione piersią matki. Moja dusza była jak u niemowlęcia. Charles Spurgeon powiedział kiedyś, że ten psalm to jeden z najkrótszych psalmów w Biblii do czytania. Jeden z najdłuższych do zastosowania. Nie jest łatwo nie gonić za tym, co wielkie. Nie jest łatwo nie być dumnym i przekonanym o swoich umiejętnościach. Nie jest łatwo nie budować świata wokół swoich ambicji i pragnień. Dzisiejsza kultura, zwłaszcza kultura świata zachodniego, zbudowana jest wokół kultu sukcesu, ambicji, a chorobliwy wręcz pęd za osiągnięciem czegoś w życiu rozbija rodziny, nadwyręża relacje, niszczy kościoły, przyprawia o stres, depresję i choroby psychosomatyczne. Dlatego Spurgeon ma rację. Spurgeon ma rację. Szybko można przeczytać ten psalm, ale o wiele dłużej zajmuje zastosowanie go w życiu. Bo zrozumieć i zastosować ten psalm to znaczy uświadomić sobie swoje ograniczenia. Eugene Peterson przeciwstawia chorej ambicji zdrowe aspiracje. I mówi tak. Ambicja to aspiracja, która zwariowała. Aspiracja to skupiony wysiłek, który porusza nas w stronę wzrostu w Chrystusie, kształtując nasze cele w duchu. Ale ambicja bierze ten sam wysiłek i używa go, aby zbudować coś kiczowatego i taniego, w pocie czoła budując wieżę Babel, podczas gdy moglibyśmy odpoczywać w Edenie. Innymi słowy, wyczekując Boga, psalmista zdaje sobie sprawę, że najlepszym miejscem, w jakim może znaleźć się człowiek, to nie jest miejsce nieumiarkowanej ambicji i pychy życia. To nie jest miejsce, w którym jesteśmy przekonani, że wszystko mi wolno i że wszystko mogę osiągnąć i liczę się tylko ja i mój osobisty interes. Że najlepszym miejscem to nie jest miejsce pychy życia, gonienia za wiatrem, życia w obsesji więcej, bardziej, lepiej, ale najlepszym miejscem, w którym możemy się znaleźć, to miejsce nakarmionego piersią matki niemowlęcia. Nie tego krzyczącego sprzed nakarmienia. Nie tego płaczącego, wierzgającego małymi nóżkami, podobnego do nas w chwili, kiedy rzeczy nie układają się po naszej myśli. Ale właśnie nakarmionego niemowlęcia, które może spokojnie odpocząć w ramionach swojej mamy. To stan ukojenia wynikający z bliskości Boga, który troszczy się o nas i zabiega o nasze dobro. Nawet kiedy na pierwszy rzut oka nie rozumiemy tego, co się dzieje. I to wyczekiwanie prowadzące do ukojenia znów nie jest bynajmniej brakiem jakiegoś działania. To raczej zaniechanie działania poza tym, co leży w zasięgu moich ograniczeń. Wyczekujące zaangażowanie. Staję się świadomy tego, że nie mogę wszystkiego. Że nawet jeżeli mogę przez chwilę, to nie mogę na dłuższą metę. Nawet jeżeli uda mi się popchnąć granice, bariery tego czy tamtego, nawet jeżeli moja ambicja zwycięży i poprowadzi mnie w jakąś stronę, to prędzej czy później zapłacę za to cenę. A ceną na pewno nie będzie ukojenie jak niemowlę nakarmione piersią matki. Wyczekujące zaangażowanie to świadomość moich ograniczeń i pełne zaufanie do Boga. A one przynoszą ukojenie płynące ze świadomości bliskości Boga i zdaniu się na Jego prowadzenie. Już nie ja, ale Chrystus. Ignacy Loyola nazywa ten stan świętą obojętnością. I to polega na porzuceniu własnych ambicji, nie aspiracji. Ten stan świętej obojętności nie polega na tym, że nie mamy już aspiracji tego, aby stawać się bardziej podobnymi do Chrystusa. Żeby we wszystkim, co robimy, umieć zobaczyć to, co może nas kształtować. Każda trudna sytuacja, każde wyzwanie, każde miejsce, w którym znaleźliśmy się w życiu. Ale Loyola mówi, że święta obojętność to stan wewnętrznej wolności od przywiązań do dóbr materialnych, do sukcesów, do tego, że muszę pokazać i postawić na swoim, do własnych pragnień. A to pozwala na swobodne podążanie za wolą samego Boga. To nie jest obojętność w sensie braku zainteresowania. To nie jest I don't care. To nie jest powiedzenie nie obchodzi mnie to. Ale to gotowość do przyjęcia zarówno sukcesu, jak i porażki. Zdrowia i choroby. bogactwa i ubóstwa z takim samym nastawieniem, o ile służy to dobru duchowemu, jest zgodne z wolą Bożą. Innymi słowy, święta obojętność to miejsce, w którym idziesz przez życie, stawiasz czoła wyzwaniom, które są przed tobą, ale bez względu na to, czy odnosisz sukces, czy odnosisz porażkę, ufasz, że wszystko, co dzieje się w twoim życiu, jest po to, aby ukształtować się, uformować się na podobieństwo samego Chrystusa. I nie musisz się spieszyć. Nie musisz popychać rzeczy do przodu na siłę. Możesz poczekać, zatrzymać się i zobaczyć, co takiego dzieje się w tobie. Co Bóg próbuje zmienić w tobie. Kim chce, abyś się stał. I żeby znaleźć się w tym miejscu, kochani, potrzeba praktyki. To się nie dzieje z dnia na dzień. I to się nie odbędzie tylko dlatego, że będziemy spotykać się tutaj w każdą niedzielę, ale potrzebujemy praktyki ciszy, praktyki czekania, praktyki powolnego rozważania Bożego Słowa, praktyki cichego i powolnego przechodzenia przez miniony dzień w poszukiwaniu śladów Bożej obecności i naszej nieuwagi na Jego obecność. Modlitwa egzamen, uczyliśmy się jej podczas naszych warsztatów o modlitwie, przerywając niebu. Nie nauczysz się czekania biegnąc. Nie nauczysz się. Nie nauczysz się czekania biegnąc. Richard Foster, autor książki o dyscyplinach duchowych, powiedział tak. We współczesnym społeczeństwie diabeł specjalizuje się w trzech rzeczach. Hałasie, pośpiechu i tłumach. Jeśli potrafi nas zająć wielością i możnością, tym, że możemy, to zrobimy, to będzie usatysfakcjonowany. Jak możemy przygotować się na to, co Bóg ma dla nas, jeżeli jesteśmy ciągle rozproszeni? Jak mamy nauczyć się czekać na Niego, skoro ciągle gdzieś biegniemy? Musimy wyciszyć nasze dusze, musimy znaleźć ciche miejsce i posiedzieć w nim przez chwilę. Musimy pobyć przez chwilę sami, nawet jeżeli nas to przeraża. Nawet jeżeli tego nie cierpimy. Nawet jeżeli boimy się tego, co się stanie, kiedy usiądę rano przed wszystkim, zanim ten świat się obudzi do życia i moje życie pójdzie, poleci z prędkością 200 km na godzinę. Co się stanie, kiedy usiądę i przy kubku gorącej kawy czy herbaty spojrzę na miniony dzień i zobaczę, gdzie spotkałem Boga, za co mogę być wdzięczny, a gdzie przegapiłem Go, gdzie zachowałem się nie tak, gdzie powiedziałem o jedno słowo za dużo, gdzie podniosłem głos za wysoko. Wtedy, mówi Fosters, wtedy będziemy uważni, wtedy zaczniemy słuchać, wtedy Bóg zacznie do nas mówić. A może powinniśmy powiedzieć, On mówi, tylko wtedy wreszcie będziemy mogli Go usłyszeć. Bo kiedy w podróży życia świat wali nam się na głowę, ufamy Bogu i odnajdujemy ukojenie w Jego obecności. A wtedy możemy do takiej postawy wyczekiwania i ukojenia w Bogu zapraszać innych. Wtedy możemy odpowiedzialnie powiedzieć, tak jak autorzy obu psalmów kończą je zaproszeniem dla innych. Coś przeżyłem, czegoś doświadczyłem i teraz chcę cię zaprosić do tego. Izraelu, woła psalmista, wyczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska, On obficie darzy odkupieniem. Doświadczyłem tego, mówi psalmista. I ty też możesz doświadczyć, i ty też. On sam odkupi Izraela od wszystkich jego przewinień. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. To nie jest tylko tu i teraz, to nie jest tylko doczesność, ale psalmista ma świadomość tego, że czekamy na Boga, który przyjdzie, który przyniesie swoje odkupienie nie tylko w naszych bieżących problemach i kłopotach, ale że cały świat pewnego dnia zostanie przez Niego odkupiony. I w ten sposób oba psalmy kończą się podobnie, wezwaniem do wyczekiwania na Pana przez innych i oczekiwaniem szczęśliwego zakończenia, które bierze swój początek w Bożym charakterze. Nie w naszych próbach, ale w tym, kim Bóg jest. A Jego końcem jest odkupienie, wyprowadzenie z tarapatów, odkupienie całego świata ze względu na Jego łaskę. I co ciekawe, psalmista nie mówi nam, jak Bóg go wyprowadził, ale też nie podpowiada mu, jak ma go wyprowadzić. On ufa, czeka i wierzy, że tak się stanie. Ma nadzieję. I w ten sposób biblijna nadzieja to nie jest optymizm budowany na okolicznościach, ale wybór wyczekiwania na Boga wbrew okolicznościom w przekonaniu, że Bóg przyjdzie z pomocą i ukoi nasze serce. To jest szalone. To prawda. Ale to jest tak samo szalone, jak ukrzyżowany Chrystus, który zmartwychwstał. Cóż może być bardziej szalonego, jak martwy człowiek, który zmartwychwstał? Ilekroć patrzymy na pusty grób i myślimy sobie, to szalone. Powiedzmy sobie, tak, to szalone. Bo chrześcijańska nadzieja patrzy wstecz na zmartwychwstałego Chrystusa, aby móc patrzeć w przyszłość. I tak trwamy w wyczekiwaniu. Bo kiedy w podróży życia świat wali nam się na głowę, szukajmy schronienia w Bożej obecności. I czekajmy z nadzieją na to, co On zrobi, wskazując na Jego obecność, wskazując na Niego innym. Eugene Peterson, autor komentarzy do tego psalmu, opowiedział historię, jak kiedyś wykonywał pracę jako stróż nocny w dużym budynku. I powiedział tak, gdybym nie wiedział, że są inni odpowiedzialni za ten budynek, być może nie byłbym zadowolony z bycia tylko stróżem i pobierania wynagrodzenia. Gdybym nie był pewien, że budynek ma właściciela, który się o niego troszczy, gdybym nie wiedział, że jest inżynier budowlany, który dba o jego dobry stan i naprawy, gdybym nie wiedział, że w budynku są setki ludzi, którzy codziennie wykonują swoją pracę dosyć sprawnie, gdybym nie wiedział tych rzeczy, być może nie byłbym tak zrelaksowany, plotkując z kobietami nocy i starymi mężczyznami o bogatej przeszłości. I mówi dalej, psalmista również nie byłby zadowolony z bycia strażnikiem, gdyby nie był pewien Boga. Czekanie i czuwanie psalmisty, mówi Peterson, i chrześcijanina, czyli nadzieja, opiera się na przekonaniu, że to Bóg aktywnie uczestniczy w swoim stworzeniu i energicznie działa na rzecz odkupienia. Dlatego bądź jak strażnik, bądź jak stróż nocny i wyczekuj poranka.